Dzisiejszy podcast dotyczy normalizacji dewiacji i nie chodzi tu o łamanie zasad. Gdy siedzieliśmy gotowi do wejścia do wody na nurkowanie trimiksowe na głębokość 50 metrów, spojrzałem w dół na swoją butlę oznaczoną 21M i zdałem sobie sprawę, że nie analizowałem w niej gazu tego ranka. Data na taśmie z oznaczeniem analizy była z wczoraj. Mieliśmy ścisłe zasady analizowania gazu każdego dnia. Nie ma analizy, nie ma nurkowania. Szybko poprosiłem załogę statku o analizator. Po chwili podłączyłem analizator do zaworu i puściłem gaz. Analiza trwała tylko kilka sekund i pomiar wyniósł 51,3%. Założyłem z powrotem pierwszy stopień i kilka minut później schodziłem z łodzi z moim zespołem, aby rozpocząć nurkowanie. Czy musiałem to sprawdzić? Technicznie rzecz biorąc, nie. To była ta sama butla, którą analizowałem dzień wcześniej. Społecznie i kulturowo, tak. Dewiacja jest konstrukcją społeczną, a nie techniczną. Standardy, które mieliśmy w zespole, służyły temu, byśmy wzajemnie się kontrolowali. By móc powiedzieć sobie nawzajem, to jest właśnie to, jak tu postępujemy, trzymajmy się przyjętych zasad. To kultura wzajemnej odpowiedzialności. Niektórzy mogą uważać takie podejście za ślepe podporządkowanie się zasadom, a nawet zachowanie sekciarskie. Ja traktuję to inaczej. Przestrzegam standardów, bo chcę, bo wiem, że jestem niedoskonały. To tak jak z pilotami, którzy używają list kontrolnych, aby upewnić się, że podwozie jest wypuszczone. Oni też wiedzą, że są zawodni, więc rozliczają się nawzajem z tego, że postępują zgodnie z checklistą. Co ważne, posiadanie jasnych standardów w zespole lub organizacji zmniejsza prawdopodobieństwo dryfowania. Ale żeby móc zwrócić komuś uwagę i oczekiwać, że inni zwrócą ją nam, potrzebne jest bezpieczne psychologicznie środowisko. Bezpieczeństwo psychologiczne jest podstawą efektywnej pracy zespołowej. W tym podcaście przyjrzymy się koncepcji normalizacji dewiacji i wyjaśnimy, że nie chodzi w niej o samo łamanie zasad, ale o społeczną konstrukcję tego, co staje się normalne. A więc jeśli chcemy ograniczyć normalizację dewiacji, musimy skupić się na społecznym, a nie tylko technicznym wymiarze łamania i przestrzegania zasad. Zagrożenia, ryzyko i niepewność. Ten fragment może wydawać się dygresją, ale stanowi fundament zrozumienia dewiacji i jej normalizacji. Większość tego, co robimy w nurkowaniu, dotyczy zarządzania ryzykiem, bo nurkujemy w środowisku z natury niebezpiecznym. Podstawowe zagrożenia, z jakimi się mierzymy, to m.in. hipoksja, hiperoksja, hiperkapnia, tętniczy zator gazowy, urazy wynikające z rozprężania gazu oraz inne obrażenia wynikające z utonięcia, zaplątania, gwałtownego wynurzenia, przebicia skrabera, braku wapna w skraberze, nieprawidłowego lub nieznanego gazu dla danej głębokości, braku gazu itd. Zagrożenie to coś, co może spowodować fizyczną szkodę dla nas lub innych. To nie jest jeszcze ryzyko. Ryzyko to prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy i pozwoli zagrożeniu się zmaterializować. Ryzyko to połączenie prawdopodobieństwa i konsekwencji. Na przykład ryzyko śmiertelnego wypadku podczas nurkowania bywa szacowane rzędu 1 do 200 tysięcy nurkowań. Problem w tym, że mentalnie 1 do 200 tysięcy to bardzo mało i odnosi się do szerokiej populacji, a nie do mnie osobiście. Choć technicznie jesteśmy częścią tej populacji, wiele błędów poznawczych i heurystyk sprawia, że niekoniecznie akceptujemy, że to my możemy być tym jednym. Zarządzanie ryzykiem. Profesjonaliści zajmujący się zarządzaniem ryzykiem mówią o czterech podstawowych strategiach. Są to kontrolowanie, tolerowanie, zakończenie, przerwanie działania, przeniesienie. Kontrolę stosuje się po to, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, a działania łagodzące, by ograniczyć skutki, jeśli zagrożenie się zmaterializuje. Na przykład planowanie zużycia gazu i szkolenie w zakresie monitorowania zużycia podczas nurkowania, procedury dzielenia się gazem, butle zapasowe podwieszone pod łodzią. Te wszystkie elementy mają zmniejszyć prawdopodobieństwo braku gazu lub złagodzić jego konsekwencje. Tolerowanie. To sytuacja, w której szczątkowy poziom ryzyka po zastosowaniu kontroli jest akceptowalny czy tolerowany. Na przykład, planujemy, że podczas nurkowania jesteśmy w stanie poradzić sobie z jedną poważną awarią, bo inaczej wymagana ilość gazu byłaby nieproporcjonalna, szczególnie przy głębszych nurkowaniach. Wciąż możemy skończyć z poważnym urazem czy nawet śmiercią. Różni ludzie mają różne poziomy akceptacji ryzyka, zależne od doświadczeń, szkolenia, sposobu myślenia czy kontekstu społecznego. Zakończenie, czyli zaprzestanie działania. To moment, w którym decydujemy, zaprzestać aktywności, ponieważ ryzyko stało się zbyt wysokie w stosunku do potencjalnej korzyści. Może się to wydarzyć na przykład jeszcze przed wejściem do wody, jeśli warunki pogodowe uniemożliwią skuteczną akcję ratunkową, lub w trakcie nurkowania, jeśli na przykład automat zaczyna intensywnie bąblować i nie można temu zaradzić. Mantra, którą często powtarzamy. Każdy może przerwać nurkowanie w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Dokładnie do tego się odnosi. Choć brak bezpieczeństwa psychologicznego oraz poczucie kosztów utopionych, takich jak czas, pieniądze czy włożony wysiłek, często utrudniają podjęcie decyzji o zakończeniu. Kolejna metoda zarządzania ryzykiem to przeniesienie. Jest to sytuacja, w której ktoś inny przejmuje część ryzyka pozostającego po wprowadzeniu naszych zabezpieczeń. Najczęściej jest to firma ubezpieczeniowa lub organizacja biorąca na siebie odpowiedzialność prawną. W środowisku szkoleniowym duża część ryzyka rezydualnego trafia na centra nurkowe i instruktorów. To oni mają zarządzać sytuacją, jeśli coś pójdzie nie tak. W nurkowaniu rekreacyjnym niektórych ryzyk nie da się naprawdę przenieść, choć ubezpieczenie może przejąć koszty leczenia, na przykład terapii w komorze hiperbarycznej. Warto pamiętać, bez względu na to, ile dokumentów podpiszemy, zagrożenie nadal istnieje, dopóki nurkujemy. Dokumenty co najwyżej przesuwają odpowiedzialność finansową. Zarządzanie niepewnością zamiast zarządzania ryzykiem. Większość nurków nie zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem ryzykiem. Nie ma dostępu do pełnych danych liczbowych. W praktyce oznacza to, że w dużej mierze zarządzamy nie ryzykiem, ale niepewnością, a robimy to głównie za pomocą błędów poznawczych, heurystyk i emocji. W życiu to często wygląda następująco. Skoro nic się nie stało, to decyzja była dobra. Efekt wyniku. Mnie to nie dotyczy, bo jestem inny niż tamten nurek. Błąd dystansowania przez różnicowanie. Nie słyszałem o takim przypadku, więc to pewnie marginalne. Efekt ekspozycji i heurystyka dostępności. Jakoś to będzie, nawet jeśli wygląda ostro. Nadmierny optymizm, efekt Polianny. Nikt inny nie widzi problemu, więc pewnie wszystko jest w porządku. Konformizm społeczny. Jeśli odwołam nurkowanie, zawiodę innych. Presja otoczenia. Zainwestowaliśmy tyle czasu i pieniędzy, więc i tak zanurkujemy. Zasada poniesionych kosztów. Ponieważ nurkowanie jest aktywnością społeczną, wiele z tych uprzedzeń opiera się na normach grupy, a nie na realnej ocenie ryzyka. Prom kosmiczny Challenger i NASA. Normalizacja dewiacji. Termin normalizacja dewiacji został wprowadzony przez Diane Vaughan w książce The Challenger Launch Decision. Opisała w niej, jak NASA i Morton Thiokol nie złamały formalnych zasad, ale poprzez swoje procesy decyzyjne stopniowo przesuwały granice akceptowalnego ryzyka. Początkowo główne pytanie brzmiało, dlaczego powinniśmy wystartować? A z czasem zostało zastąpione przez, dlaczego mielibyśmy nie wystartować? Organizacja zaczęła stopniowo oswajać rosnące ryzyko, aż stało się nową normalnością. Z ich perspektywy ówczesne decyzje nie wydawały się niebezpieczne. Vaughan zdefiniowała normalizację dewiacji jako proces, w którym wyraźnie niebezpieczna praktyka z perspektywy czasu zaczyna być uważana za normalną, jeśli nie powoduje natychmiastowej katastrofy. Pojawiają się wczesne sygnały ostrzegawcze, które są źle interpretowane, ignorowane lub przeoczone. Niedopuszczalne praktyki stają się stopniowo akceptowane, bo są powtarzane bez katastrofalnych skutków, aż w końcu tworzą normę społeczną w organizacji. Inżynierowie i menedżerowie używali swojego profesjonalnego osądu, ale z czasem oswoili ryzyko związane z o-ringami, ponieważ dotychczas zawsze się udawało. Przekraczanie prędkości. Czy to normalizacja dewiacji? Jeśli normalizacja dewiacji nie dotyczy samego łamania zasad, to dlaczego tak często jako przykład podaje się przekraczanie prędkości? Dlatego, że nie chodzi tu o indywidualny akt złamania przepisu, ale o społeczną akceptację łamania zasad. Jeśli większość kierowców przekracza prędkość, łatwiej jest dostosować się do nielegalnej normy niż trzymać się przepisów. Ludzie są zaprogramowani na podążanie za normami grupy. To miało sens ewolucyjny. Lepiej zostać w plemieniu w krzakach niż samotnie wyjść na sawannę pełną drapieżników. Przykład z porównania Aberdeen i Glasgow pokazuje, że kultura bezpieczeństwa ma znaczenie. W Aberdeen piesi częściej używają przejść dla pieszych, bo wynika to z kultury ludzi pracujących w przemyśle wysokiego ryzyka, a w Glasgow wygląda to inaczej. Nurkowanie i normalizacja dewiacji. Skoro pierwotna koncepcja normalizacji dewiacji nie dotyczy tylko łamania zasad, to jak to odnosi się do nurkowania? Po pierwsze, co to znaczy bezpieczne w nurkowaniu? Poza brakiem ofiar śmiertelnych niewiele jest obiektywnych wskaźników. Bezpieczne staje się konstrukcją społeczną opartą o brak zdarzeń niepożądanych. Niektóre grupy są bardziej skłonne do ryzyka niż inne. To, co jedna grupa uzna za ok, inna potraktuje jako poważne naruszenie marginesu bezpieczeństwa. Zasady, te, które mają tworzyć bezpieczeństwo, rzadko mają podstawę prawną. Są raczej społecznie konstruowaną dobrą praktyką. Kto więc decyduje, co nią jest? W szarej strefie trudniej jest kogokolwiek rozliczać, a to sprzyja dryfowaniu. Dryf na poziomie branży. Przykłady dryfu na poziomie całej branży nurkowej. Ciągłe zmniejszanie marginesów bezpieczeństwa, np. redukcja liczby wymaganych nurkowań przed szkoleniem instruktorskim, traktowanie wartości minimalnych jako wartości docelowych, konflikt między działami sprzedaży i marketingu, tanie, dostępne kursy, a działami szkolenia bezpieczeństwa. Społeczna akceptacja niskich cen kursów, niskich płac i obniżonych standardów, przy braku realnych działań naprawczych, ograniczona skuteczność organizacji typu RSTC, bo zaostrzenie standardów mogłoby obniżyć przychody. Raport HSS 2011 roku sugerujący włączenie czynników ludzkich do szkolenia CCR, co nie zostało wdrożone. Dryf na poziomie organizacji i agencji. Na poziomie pojedynczych agencji szkoleniowych brak konsekwentnego reagowania na instruktorów, którzy ewidentnie odpływają od standardów, bo generują przychody lub prestiż, kontrola jakości działająca głównie reaktywnie, dopiero po wypadkach lub poważnych incydentach, brak minimalnych przerw między kolejnymi kursami, co utrudnia realne budowanie kompetencji. Dryf na poziomie jednostki i zespołu. Tutaj przykłady są bardziej widoczne. Stopniowe zmniejszanie rezerwy gazu, by maksymalizować czas denny. Szybkie przechodzenie przez ścieżkę szkoleniową bez realnego doświadczenia. Nurkowanie znacznie głębiej niż kwalifikacje. Penetracja wraków, jaskiń bez poręczówek i odpowiedniego wyszkolenia. Redukowanie marginesu bezpieczeństwa dekompresji. Kupowanie kolejnych gadżetów zamiast rozwijania realnych umiejętności. I znów, normalizacja dewiacji nie polega tylko na tym, że jedna osoba łamie zasady. Chodzi o to, że grupa zaczyna to akceptować i nikt tego nie kwestionuje. Jak przeciwdziałać normalizacji dewiacji? Łatwo jest wskazać problem. Trudniej go rozwiązać. Po pierwsze, trzeba uznać, że normalizacja dewiacji to nie tylko łamanie zasad, ale społeczna akceptacja tego, co się dzieje. Brak jasnych, opartych na wynikach standardów w całej branży utrudnia pociąganie ludzi, ośrodków i organizacji do odpowiedzialności. Sukcesy z przeszłości nie gwarantują bezpieczeństwa w przyszłości. Brak bezpieczeństwa psychologicznego w agencjach i w społeczności nurkowej utrudnia kwestionowanie działań tych, którzy nie spełniają standardów, także instruktorów seniorów czy trenerów instruktorów. Tylko dlatego, że ktoś ma wysoką pozycję w branży, nie jest odporny na dryf. Jeśli osoby z autorytetem dają przykład zachowań na skróty, inni będą to naśladować. Dlatego wspierajmy kulturę sprawiedliwego traktowania. Analizujmy, jak doszło do incydentu, a nie tylko kto zawinił. Bądźmy proaktywni. Łatwiej zapobiegać normalizacji dewiacji, niż później ją odwracać. Rozwijajmy prawdziwe przywództwo, oparte na relacji, a nie na samym autorytecie.